Ekscelencjo, drogi księże biskupie, kochane dzieci pierwszokomunijne, bo przecież każda Eucharystia jest pierwszą komunią, powinna być przeżywana jako pierwsza, jedyna, jako ostatnia. Trzy słowa i jedno opowiadanie. Pierwsze słowo to jest, no kogo trzeba, żeby ta cała dolina wyschniętych kości, połowa VI wieku, symbol Izraela, który jest w niewoli babilońskiej, nie ma nadziei, nie ma życia, nie ma perspektywy. Co muszą te kości zrobić, żeby ożyć? Co się musi stać, żeby cokolwiek się zmieniło? Co trzeba, żeby nastąpiła największa zmiana? Trzeba jednego człowieka, który jest posłuszny Panu Bogu. Prorok Ezechiel słucha Boga, prorokuje do tych kości, rzecz przedziwna, kto to widział prorokować, mówić do kości. Do ludzi się ciężko mówi, a co dopiero do kości. A jednak jeden człowiek, który jest posłuszny Panu Bogu, sprawia coś takiego, że ta beznadzieja staje się Hail Gadol, jak mówi tekst hebrajski, wielkim wojskiem, mocą wielką. Tam jest siła dzięki człowiekowi. I to też jest pytanie o Eucharystię. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, żeby z tego chleba, żeby z tego wina, żeby tu był Jezus Chrystus? Co trzeba zrobić, żeby się zamienił w Chrystusa? Co trzeba zrobić, żeby to, co wydaje się takie pozorne, można powiedzieć, przemijające, czy takie niewielkie, stało się Bogiem? Bogiem, przez którego wszystko się stało, cały wszechświat stał się przez Niego, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. To wszystko, co się kręci na świecie, kręci, mówią, 14 miliardów lat, staje się przez to, co za chwilę pojawi się na ołtarzu. Co trzeba, kogo trzeba? Trzeba po prostu kapłana, który jest posłuszny Panu Bogu. Panu Bogu objawiającemu się w Kościele, z przepisami, ze słowami: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to czyńcie na moją pamiątkę. To jest fenomen. Tego trudno nieraz odczuć, nie? Bo to tak jak, nie wiem, z lekarstwami, to nie do końca czujesz lekarstwa, że na ciebie działają. Tak jak z Tatrami, nikt z nas dzisiaj nie widzi Tatr, a żaden z nas nie widzi Tatr. A jednak wszyscy jesteśmy głęboko przekonani, że one są, że istnieją, że one się dobrze trzymają, nawet jak są za chmurami. Tak jesteśmy głęboko przekonani, że tu będzie Jezus, że tu pojawi się Jezus, że tu będzie Bóg. I jest coś w tym niesamowitego, w tej pokorze Boga, który się nie narzuca, który nie krzyczy, który jest tak bardzo pokorny. Czasem od czasu do czasu w jakimś cudzie eucharystycznym dał sobie przypomnieć, czy w takich historiach André Frossarda, kiedy wchodzi do kościoła i ten człowiek niewierzący po zobaczeniu Najświętszego Sakramentu zmienia wszystko w życiu i pisze potem książkę: jest Bóg, spotkałem Go. A więc On jest, to jest pierwsza prawda Eucharystii, On jest dzięki po prostu ludziom, którzy są posłuszni Panu Bogu. Dlatego też dzisiaj w jakimś sensie zawsze będziemy dziękować przy Eucharystii za powołanie, za kapłaństwo. Drugie słowo to życie, bo psalm mówi o tym, że można to życie stracić. Cierpieli głód i pragnienie i wygasało w nich życie. Idziesz do Częstochowy, idziesz na pielgrzymce, może wygasać życie, nie? Może być coraz po prostu trudniej. Żyjesz kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Możesz coraz mniej mieć jakiejś motywacji. Wygasa w nas życie. Zrodziliśmy się z życia, ale bardzo często wygasa w nas życie. I to, co jest ważne w Eucharystii, że Eucharystia życie daje. Że Eucharystia daje życie. Naprawdę daje życie. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To nie jest pokarm, który jedli wasi ojcowie i umierali. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, nie umrze na wieki. Jest oczywiście w tym życiu jakaś taki fenomenalny, można powiedzieć, ambiwalentyzm, bo z jednej strony Judasz po spożyciu kawałka wszedł w niego szatan, i mamy świadomość, oczywiście to są różne dyskusje biblijne, czy to była Eucharystia, czy nie, że może być tak, że Eucharystia no ci nie pomoże. Tak jak w pierwszym liście do Koryntian pisze święty Paweł, dlatego wśród was wielu jest umarłych i dlatego wielu chorych, bo spożywacie ciało niegodnie. Bardzo rzadko mówimy o tych tekstach, że to nie jest życie automatyczne z Eucharystii, I może przepraszam za porównanie, ale one ciągle dla mnie jakoś jest najbardziej przemawiające, że Eucharystię bardzo można porównać do współżycia małżeńskiego. Że to daje życie, to współżycie daje życie, daje komunię, daje radość po prostu, ale to współżycie może być też przemocą, może być krzywdą, może być gwałtem. A przecież tak samo są blisko, tak samo zjednoczeni, a jednak jest coś w tym, że to, co miało dawać życie, życie nie daje. Więc jest jakimś ostrzeżeniem Eucharystia, żebyśmy jednak godnie spożywali, żebyśmy się przygotowywali, żebyśmy po prostu wierzyli, żebyśmy mieli świadomość, że to nie jest automatyzm, jak dzisiejszy patron mówił o duchowości, że pobożność jest ważna, ale bez duchowości nie będzie tego doświadczenia Eucharystii. Natomiast jak już wejdziemy w pełni tak, jak potrafimy, ze swoimi grzechami, słabościami, ale pokorą w Eucharystię, to daje życie i to takie życie, które się nie skończy po śmierci. Nie? Gdybym wam zadał pytanie, czy jesteście pewni, że skończę to kazanie, co byście powiedzieli? No tak, przecież ileż można mówić, nie? Gdybym wam zadał pytanie po prostu, czy jesteście pewni, że... wyjdziecie, że się tam msza skończy i wyjdziecie, dojdziecie do następnego punktu, no czemu mielibyśmy nie dojść, nie? Czy jesteście po prostu pewni, że po pielgrzymce wrócicie do domu i wasze domy nie będą zbombardowane, to byście powiedzieli, no tak, czemu miałyby być zbombardowane? A gdyby was zapytano, czy jesteście pewni, że pójdziecie do nieba? A pewno jesteście pewni, nie znam was wszystkich, nie? Ale bardzo często my mamy takie, a ja wiem, czy jest coś po śmierci, a ja wiem po prostu, czy jestem godny. A jednak Jezus powiedział, w domu mojego Ojca jest mieszkań wiele, idę wam przygotować miejsca. Jezus powiedział, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Jezus powiedział, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, jak go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Już nie mówiąc o tym, że niektórzy z was zrobili 9 pierwszych piątków, nie? Zrobili 9 pierwszych piątków, nie? Więc czy my w to wierzymy? No to jest jeden z największych problemów Eucharystii, że my nie wierzymy, że ona daje życie wieczne, nie? To dlaczego ja jeszcze, jak mama żyła, byłem stuprocentowo pewny, że moja mama wpuści mnie do domu? Dlaczego nie myślałem kategoriami, muszę sobie zasłużyć, a nie wiadomo po prostu, czy mnie wpuści? Nie dlatego, że byłem świętym księdzem, czy najlepszym dzieckiem, ale dlatego, że ona jest moją matką, ja jestem jej synem. 60 lat mówisz codziennie, tato, tato, tato. Przez 40 lat mówisz, ojcze, ojcze nasz, i mówisz, a ja nie wiem, czy tata mnie wpuści do nieba. Co myśmy zrobili z Panem Bogiem, że nie mamy tej pewności, nie? A to ksiądz nie wierzy w piekło? Pewno, że wierzę razem z Chrystusem. Tak samo jak na tyle znam kodeks karny w Polski, że wiem, że można by coś zrobić na przykład moim siostrzeńcom, którzy mieszkali z babcią, żeby po prostu miałem zakaz sądowy zbliżania się do domu, nie? To nie jest tak, że nie można sobie skomplikować życia, ale jak sobie człowiek nie skomplikuje życia, jak normalnie żyje, to może być pewny, ludzie kochani, my jesteśmy pewni życia wiecznego. Wiecie, jak się idzie na Jasną Górę, jak człowiek wie, że po śmierci pójdzie do nieba, to jest całkiem inaczej, nie? Wiecie, jak się idzie na cmentarz, odprowadzając najbliższych, jak wie, że ich nie wrzucasz do piachu, ale że jest życie po tamtej stronie. Wiecie, jak się samemu też choruje, kiedy człowiek ma świadomość, przecież to się nie skończy, bo Eucharystia daje mi życie wieczne. I wiem, że to jest może taki spłaszczenie, ale nigdzie, naprawdę nigdzie w Ewangelii Jezus nie napisał, że dojdziecie na Jasną Górę. I nigdzie nie powiedział, że ja skończę to kazanie. Ale powiedział i to nieraz. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne i ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Eucharystia daje życie i to życie, które się nigdy naprawdę nie skończy. Uwierzmy w to. Uwierzmy w to dlatego, że to Jezus powiedział, nie ksiądz, nie człowiek, ale Jezus, który żyje na wieki, który jest tym chlebem eucharystycznym, który chce przyjść do naszego serca i powiedzieć, ludzie kochani, nie bójcie się. Nie bójcie się, ze mną macie życie wieczne. I trzecie słowo, miłość. Jest w Ewangelii bardzo mocne sformułowanie, że na tych dwóch przykazaniach miłości Boga i bliźniego zawisło całe prawo i prorocy. Zawisło. Krematai, wisieć. No tak jak po polsku, po grecku, tak jak po polsku wisieć. Że na przykład zawieszasz płaszcz na haku albo na drzewie coś zawieszasz. Ale co to znaczy? Jeżeli miłość jest takim hakiem, jest takim drzewem, na czym wszystko wisi, to jak tego drzewa czy haku nie ma, to wszystko leży na ziemi. To wszystko leży na ziemi, jak mówił kiedyś ksiądz Jan Twardowski, wszystko psu na budę bez miłości. Że absolutnie, absolutnie najważniejszym przykazaniem jest miłość. I to też jest dla tych, którym się tak życie poukładało, że nie mogą chodzić do komunii. I to też jest dla tych, którzy nie chodzą do komunii, bo są jeszcze po prostu mali. To też jest dla tych wszystkich, żeby pamiętali, że jest najważniejsza miłość. Nie możesz chodzić do komunii, życie się tak poukładało. Nie możecie to jakoś poukładać inaczej. Kochaj, kochaj, bo miłość zakrywa wiele grzechów, mówi Pismo Święte. Miłość zakrywa wiele grzechów, nie? Przestańmy kłócić się, czy skupiać na tym, czy może ktoś przystąpić do komunii, czy nie może przystąpić do Komunii Świętej, ale po prostu jak wiesz, że nie możesz, to się skup na miłości. To jest Twoja Eucharystia, to jest Twoje ciało, to jest Twoje przykazanie. A, proszę księdza, dobrze się księdzu mówi, ale mi bardzo brakuje ciała Pana Jezusa. Wybaczcie, że tak powiem osobiście, ale często w rozmowach z ludźmi, którzy żyją w niesakramentalnych związkach, ja mówię, mnie też brakuje ciała kobiety. Bardzo często mi brakuje ciała kobiety. No ale proszę księdza, no ale ksiądz sobie wybrał. No ale ty też wybrałeś. Ty też wybrałeś. Mogłeś być w pierwszym małżeństwie. Ja nie musiałem zostać księdzem. Życie naprawdę jest konsekwencją. Życie jest konsekwencją. I nie wiadomo, co jest trudniejsze, być wiernym jednej żonie, czy po prostu nie mieć żadnej żony. Nie wiadomo, co jest trudniejsze, nie? Natomiast to, co daje nam Kościół i tak jak Kościół proponuje nam rozwiązania, będziemy temu posłuszni. Nie będziemy kombinować, udawać. Różnie się życie po prostu poskłada. Ja nie będę współżył. Ty nie będziesz chodzić do komunii, ale zawsze możemy kochać tak, jak po prostu potrafimy. I zawsze możemy zrozumieć, że w tej przestrzeni życia jest wystarczająco miłości na to, żebyśmy przeżyli do końca życia i dali świadectwo naszego życia i posłuszeństwa również Kościołowi. Bo posłuszeństwo Kościołowi jednak rodzi cuda, tak jak posłuszeństwo tego jednego człowieka zrobiło cud, o którym jest mowa w pierwszym czytaniu. Cud, który widzimy na ołtarzach całego świata. Sprawa oczywiście nie jest łatwa, ale jeszcze raz chcę to podkreślić, nie? Że my nie jesteśmy od tego, żeby zmieniać przepisy Kościoła, od tego jest Kościół, od tego są hierarchowie Kościoła. Natomiast my jesteśmy od tego, żeby być im posłuszni, na ile potrafimy. Jak żyjemy w celibacie, to żyjemy w celibacie. Jak nie możemy chodzić do komunii, to nie możemy chodzić do komunii. Ale wszyscy możemy kochać, więc zróbmy wszystko, żebyśmy się kochali jeszcze bardziej. Co do opowiadania, to nie wiem, gdzie tą kartkę zgubiłem, więc streszczę to, co tam miałem napisane. W 2015 roku wrzuciłem na Facebooku taki tekst. W 2015 roku. Że 33 lata chodzę do Komunii Świętej. Od 16 maja 82 roku. Nigdy się nie zdarzyło, poza miesiącem, kiedy miałem złamaną nogę w 6 klasie, żebym nie był na niedzielnej Eucharystii. Nigdy się nie zdarzyło, żebym na mszy świętej niedzielnej nie przystąpił do Komunii Świętej. Najdłuższy okres między, powiedzmy tak, grzechem, który uważałem za ciężki, a spowiedzią to były 3 dni. Najdroższa spowiedź kosztowała mnie 40 euro w Niemczech za taksówkę do klasztoru. Raz w życiu nie dostałem rozgrzeszenia. Były tygodnie, że się spowiadałem 2-3 razy w tygodniu. Były czasy, że chodziłem co parę miesięcy. Ale mam głęboką nadzieję i modlę się o to i proszę Was o modlitwę, żebym do końca życia mógł przystępować do stołu eucharystycznego. Ja to rzuciłem na Facebooku. Wieczorem dostaję taką odpowiedź w komentarzu. Ja też przystąpiłam do pierwszej komunii 16 maja 82 roku, 33 lata temu. Ale moja droga rozeszła się z Kościołem. Nie chodziłam do kościoła, nie chodziłam na mszę świętą, nie chodziłam do spowiedzi. Po tym wpisie księdza coś we mnie ruszyło. Wsiadłam w samochód, pojechałam do rodzinnej parafii, gdzie przystąpiłam do pierwszej komunii świętej. Uklękłam w ławce, patrzę się, ksiądz siedzi w konfesjonale. Poszłam się wyspowiadać. O ironio losu czy opatrzności okazało się, że w konfesjonale siedział ksiądz emeryt, ten sam, który mnie przygotował do mojej pierwszej komunii świętej. Wróciło życie, wróciła wiara, wróciło przekonanie. Są małe i duże cuda eucharystyczne i za to Bogu dziękujemy. Amen.